Porozmawiajmy o...
No, to będzie rozmowa na pewno o odległych krajach, o technologiach, które pewnie nie są bardzo bliskie nam Polakom, ale o sukcesie także, dużym sukcesie naszego gościa. Sandra Piesik jest z nami w studiu, witamy serdecznie.
Dzień dobry. Witamy. Dziękuję za zaproszenie.
Jeden z sukcesów to ten, o którym najszybciej musimy wspomnieć, wczorajszy, czyli doktorat obroniony na Poznańskim Uniwersytecie Artystycznym. Doktorat, który przywiódł cię ponownie do Poznania po latach, bo jesteś także absolwentem PWSSP wówczas, poznańskiego, później ASP.
Tak, tak. Rzeczywiście to było wielkie przeżycie. Chyba emocjonalne, ponieważ mogłam wrócić ponownie do macierzystej uczelni, ale to było wspaniałe przeżycie i za co wszystkim jestem bardzo wdzięczna. Tak.
Mili Państwo, dla nas jest to także duże przeżycie, to, że spotykamy się dziś tutaj w tym studiu, bo spotykamy się ponownie po latach 18. Kiedy w 97 roku spotkałyśmy się po raz pierwszy, nagrywałyśmy rozmowę dotyczącą pierwszego wielkiego, ogromnego już wówczas sukcesu młodej pani architektki, która wróciła właśnie wówczas od sułtanatu Brunei. Pracowałaś wtedy dla najbogatszego człowieka świata. Wspominałaś to zresztą. Byłaś wielce rozentuzjazmowana. Było to ogromne przeżycie dla kogoś tak młodego.
Tak, rzeczywiście. I dziękuję, że mogłam usłyszeć tę rozmowę ponownie. Ale taką mam refleksję. Myślałam o tym, co mnie poruszało wtedy i co mnie porusza do dzisiaj. I myślę, że jest to kwestia kontynuacji kulturowej, czy znalezienia właściwego języka projektowego, artystycznego, żeby dotrzeć do innych kultur, innych niż europejskie czy polskie.
Tak, ja pamiętam, że w tym wywiadzie mówiłaś o tym, że często gdzieś tam w dalekich i bogatych krajach pomysły tych możnych no, odbiegają jednak od tego, co powinno tam się znaleźć, że jest pomysł, żeby odtwarzać zamki z nadloa właśnie w takim sułtanacie.
Tak. I wydaje mi się, że naszym ratunkiem jest ocieplenie globalne. Fakt, że jest to tragedia i jest to kryzys i zdefiniowane jest, że to ocieplenie globalne zostało czy jest stworzone przez aktywność ludzi czy człowieka, ale fakt jak gdyby powrócenia do surowców naturalnych, do surowców lokalnych jest jak gdyby naszą szansą i na inny język architektury, ale też podejrzewam na kontynuację kulturową.
O tym właśnie doktorat wczoraj obronione liście palm daktylowych jako naturalny materiał budowlany innowacyjnej konstrukcji w krajach rozwijających się. Za chwilę wrócimy do tego doktoratu, ale ja teraz chciałabym końcówkę naszej rozmowy z 97 roku powtórzyć. To będzie bardzo krótki fragment.
Twoja praca dla sułtana zakończyła się. Jutro wylatujesz z Poznania, lecisz tym razem do Singapuru.
Lecę najpierw do Londynu, a potem do Singapuru. Mam wiele interesujących propozycji. Nie wiem jeszcze, co wybiorę.
No to powiedzmy, co wybrałaś wtedy, dokąd poleciałaś i co potem się działo przez te wszystkie lata?
Bardzo krótko, poleciałam do Londynu, ale poleciałam do tego Singapuru. Dostałam pracę w Singapurze z projektem w Malezji, także to trzeba było też pojechać do Malezji. I pojechałam również do Indonezji, do Japonii już bardziej turystycznie i wróciłam do Anglii i zaczęłam studia architektury tak zwanej budowlanej. Udało mi się te studia skończyć. Jestem kwalifikowanym architektem w Anglii. Daje mi to taką możliwość pracy naprawdę chyba na całym świecie. I pojechałam potem do Dubaju na 7 lat.
Zastanawiam się, ile w tym wszystkim jest, nie wiem, odrobiny szczęścia, przypadku, że ktoś tutaj z Polski, oczywiście utalentowany architekt młody, zaczyna swoją pracę i nagle trafia mu się taka oferta właśnie z bardzo bogatego kraju z bardzo dużymi możliwościami rozwoju.
To było w tym wywiadzie sprzed lat. Sandra wtedy powiedziała, trochę znajomości się przydaje.
Znajomości, może trzeba się uśmiechać dużo, to podejrzewam. Mam wspaniałą mamę, która tutaj z nami jest, otwartości na człowieka, nie? Bo mi się wydaje, że ja oczywiście szukałam czasami tych możliwości, ale miałam na pewno dużo szczęścia. Tak.
Dyplom w 95 roku i potem właśnie ten kontrakt, wyjazd do Londynu. No i potem już kariera w krajach arabskich jednak. Przede wszystkim w krajach arabskich, krajach muzułmańskich.
Tak, tak. To jest bardzo ciekawe. Ja myślę, że udało mi się zobaczyć też islam z innej perspektywy. I myślę, że świat islamu tak naprawdę jest inny niż ten, który przedstawiają media. Chciałabym może tutaj sprostować, może to, co słyszymy, co się dzieje z państwem islamskim, że to są naprawdę ekstremiści, czy to są sytuacje ekstremalne. I tak naprawdę świat islamu jest trochę inny.
Projektowałaś wieżowce, pokazywałaś mi przed wejściem do studia tutaj swoje projekty wieżowców, tych wieżowców dubajskich, tych, którymi zachwyca się przecież cały świat. Jeździmy do Dubaju po to, żeby je oglądać.
No, wydaje mi się, że z tymi wieżowcami to jest tak, że to jest wynik komercji i ekonomii w jakimś danym miejscu, w danym kraju, bo wiadomo, że tam nie ma podatków oficjalnie. I należy, znaczy ja te wieżowce akceptuję jako stan rzeczy i pewne centra finansowe świata powinny wyglądać tak, a nie inaczej. Ale problem polega na tym, że jest mnóstwo miejsc innych, dodatkowych, gdzie potrzeba innych funkcji i pytanie, co tam budujemy i jak docieramy do tych kultur.
Tym bardziej tutaj w albumie, który przed nami, jest takie poruszające zdjęcie. Dubaj z lat 50. To jest pustynia. I w tym samym miejscu nagle dziś przeogromny las tychże drapaczy chmur.
Tak, to jest, wie pani, to jest niesamowite o tyle, że Emiraty powstały jako państwo w 1971 roku. My mamy historię ponad 1000 lat. Także to, co tam zostało stworzone, powstało w sumie w 50 lat. I wydaje mi się, że to jest taki ciekawy temat zmian kulturowo-gospodarczych, które przebiegają w bardzo szybkim sposób. I na przykład technologia liści palm istnieje przez 7000 lat i znikła tylko w ciągu 50 lat. I w ciągu 50 lat powstało miasto z wieżowcami
stucyfrowymi. Z metalu.
Dokładnie. Także są to strasznie szybkie zmiany i to jest taka kwestia, myślę, refleksja też dla nas, jak nie tyle co zachować naszą kulturę, ale w jaki sposób ją zapisać. Czy jest to właśnie radio, czy jest to telewizja, czy są to muzea. I w jaki sposób znaleźć język kontynuacji kulturowej dzisiaj, bo te zmiany są strasznie szybkie.
Czy pod względem architektury to odbywa się tam wszystko na zasadzie, cytuję, kto bogatemu zabroni, że powiedzmy są niewyobrażalne wręcz dla nas możliwości finansowe i po prostu jest zachcianka kogoś z tamtejszych władców czy osób mających bardzo duże pieniądze, po prostu
ich,
tak jak mówiła Kalina, czyli chce mieć zamek nad Loarą gdzieś tutaj przed domem, to bardzo proszę, mnie na to.
Aha, mi się wydaje, że to są mądrzy liderzy i oni stwarzają platform na to, żeby inni ludzie przyszli i zainwestowali. To jest po prostu otwarcie granic, otwarcie tego, że jest kraj bezpodatkowy, że jest otwarcie zrobienia handlu jakiegoś. I chyba to jest sukces Dubaju, właśnie na tym takim otwarciu.
Też miałem okazję posłuchać tej rozmowy sprzed 18 lat i tam był między innymi fragment mówiący o tym, że w sułtanacie Brunei każdy z obywateli otrzymywał wówczas 2000 larów tak naprawdę za nic. Nie musiał do tego pracować, jeżeli mu to oczywiście wystarczyło, także myślę, że...
Tak, i podobnie jest w Emiratach, tylko że tam szejkowie jak gdyby zyski z ropy, czy z wydobycia ropy są w rękach wielu osób, niewielu osób. I ci szejkowie się dzielą tym bogactwem ze swoim ludem.
Jak to w dobrze prosperującej firmie.
Tak.
7 lat mieszkałaś właśnie w krajach arabskich, głównie w Dubaju, projektowałaś te drapacze chmury ze szkła i metalu i potem co się wydarzyło? Co się wydarzyło takiego, że pomyślałaś, nie chcę już tego robić?
To znaczy, chyba dwie rzeczy. Ja sama byłam ciekawa tego, jak świat arabski przeżył takie wysokie temperatury i co ci Beduini budowali, zanim myśmy przyjechali. To była zwykła ciekawość tego Europejczyka, który jedzie na pustynię. I stał się, 2008 był kryzys ekonomiczny, no i myśmy wszyscy stracili pracę niestety i trzeba było znaleźć nowy sposób na też przeżycie, ale stwierdziłam, że jest to szansa, żeby przeprowadzić badania i jak gdyby zbadać, gdzie ta architektura kiedyś istniała, co oni robili i jakie metody używali, co żeby przeżyć w tak wysokich temperaturach.
I wtedy myślę o tym, co robiono z liści palmowych.
To znaczy tak, bo sytuacja jest taka, że na pustyni nic nie rośnie i jedyną rzeczą, która tam rośnie, są te palmy. I też muszą państwo pomyśleć sobie, że Emiraty nie mają ziemi uprawnej, tylko 1%. Także jest piasek, nie ma nic, jesteśmy 200 kilometrów od morza, od miasta, nie ma wody.
To jest wyzwanie dla architekta i budowlańców.
Dlatego ta wystawa, która obecnie jest na uczelni, jest nazywana, jest poświęcona anonimowym projektantom, bo wydaje mi się, że ci ludzie byli pionierami technologii. I że często jest tak, że te rozwiązania techniczne właśnie, szczególnie w krajach w Azji i w Afryce, były stworzone przez normalnych ludzi, nie projektantów, którzy zrozumieli klimat, otoczenie i coś wymyślili, żeby przeżyć.
No tak, oni wymyślili swoje domy, wymyślili swoje technologie, podobnie jak nasi przodkowie mieszkający tutaj, budowali domy często z wykorzystaniem też tych surowców, które były po prostu na miejscu. Czy to były cegły robione z gliny, czy też inne technologie gliniane. Dziś wraca się do tego, powszechnie wraca się do wykorzystywania tego surowca, który jest wokół, czyli do surowca odnawialnego, czyli do drewna, do gliny, do słomy. Te technologie jednak, w których buduje się dziś takie domy, różnią się od tych sprzed lat. Bo po to mamy też technikę, po to mamy technologie współczesne, po to mamy zupełnie inne możliwości.
Tak. Ja się zupełnie z panią zgadzam. Wydaje mi się, że to chodzi o sytuacje hybrydowe, czyli rozwiązania hybrydowe, czyli połączenie starego z nowym. Bo mi się wydaje, że chyba innej opcji nie ma i nie można... Pewnie, że ludzie mogą być radykalni, zrobić coś bardzo tradycyjnie. I to jest jeszcze inny element kontynuacji kulturowo-stylistycznej. Czyli ponieważ żyjemy w XXI roku, wydaje mi się, że stylistyka tych domów powinna
już
dać świadectwo.
A wczoraj także pani doktor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Liście palm daktylowych jako naturalny materiał budowlany. Musimy, drodzy państwo, powiedzieć to, żebyście zapamiętali. Sandra Piesik jest jedynym człowiekiem na świecie, który pracuje nad tymi technologiami. Przynajmniej o innych nie wiesz, a siedzisz w tym temacie już od 10 lat.
Tak. Rzeczywiście udało mi się. Ja nie wiem, czy to jest szaleństwo, czy obsesja, czy pasja, ale wydaje mi się, że ponieważ mamy problemy z ociepleniem globalnym, mamy problemy z zasobami naturalnymi ziemi, odnawialnymi i nieodnawialnymi. Jest to surowiec, który istnieje pomiędzy 46 krajami jeżeli pomyślimy o innych gatunkach, on też również rośnie w sumie w 80 krajach na świecie. Naprawdę gra jest warta świeczki, żeby znaleźć jakąś nową technologię.
Ja właśnie trzymam w rękach to, co nazwałem wcześniej podczas poprzedniego wejścia Kaliny kijkiem. No to nie jest kijek, to jest taki wysuszony, stwardniały liść palmy. Wydaje się, że jak słyszymy liść palmy, to wydaje nam się,
coś
to jest takie delikatne, prawda, gdzieś powiewa na wietrze. Jak z tego zrobić porządny budynek? A tymczasem to jest bardzo twarde.
Tak, i to jest odpad rolniczy. To jest ciekawe, że każdy z tych z drzew ma 10 takich liściów, które należy wyciąć po zbiorze daktyli. I to obecnie jest zakopywane niestety w ziemi.
Oprócz tego sznurek także zrobiony właśnie z liści palmowych, palmy daktylowej.
Tak, wszystko ekologiczne i roztropne. Wydaje mi się, że te tereny pustynne powodowały to, że ci ludzie nie mogli nic zmarnować, że nic się nie wyrzucało i cokolwiek, jakikolwiek produkt istniał, czy jakikolwiek surowiec był dostępny, oni to wykorzystywali.
To jest łatwopalne, czy?
Znaczy, na przykład ciekawe, że na przykład na pustyni nigdy nie było żadnego pożaru, ale problem polegał w miastach głównie na wybrzeżu Zatoki Perskiej, Abu Dhabi, Dubaj i innych, gdzie przybyła inna emigracja z innych krajów Zatoki Perskiej. Oni nie rozumieli tego materiału, mieli trochę inny system społeczny i były pożary, ale tak w latach, nie wiem, 60.
Czy dziś jeszcze ludzie mieszkają w tych budynkach? Czy wszyscy się przenieśli do tych wieżowców ze szkła i metalu?
To znaczy tak, w wieżowcach mieszkają ludzie z Zachodu, ponieważ prawdziwe rodziny arabskie są bardzo duże i rodzina ma z reguły około 12 dzieci, plus jest służba, ktoś, kto gotuje. Także oni mieszkają w domach zbudowanych, murowanych domach. Natomiast niestety teatr rzemiosło jest już kompletnie na wymarciu. Powiedziałabym 99,5%.
Dziś twoje prace pewnie też nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie tego projektu przez szejków?
Tak, przez szejków, ale też może głównie jeżeli chodzi o książkę Sheikh Mohammed Al-Nayan, książę Abu Dhabi, któremu jestem wdzięczna, udało się ją wydać. Natomiast współpracuję od 8 lat z takim Towarzystwem Kultury i Dziedzictwa TCA Alain i oni naprawdę w wspaniały sposób nam pomagali w surowcach, też w znalezieniu ludzi i w daniu nam teren na budowę.
Czyli nie jest tak, że oni są nastawieni tylko i wyłącznie na te wieżowce. Myślą o swoim dziedzictwie i o tym, w jaki sposób nowoczesny wykorzystywać te technologie.
Absolutnie. I szczególnie ludzie starsi, bo ja musiałam, pisząc tę książkę, trzeba było przeprowadzać wywiady. Ja nie rozmawiam po arabsku, oni nie rozmawiają po angielsku, ale jakoś musieliśmy się dogadać, głównie przez tłumaczenia dzieci. I dla nich to jest temat bardzo aktualny, bardzo żywy.
A czy myślisz, że takie technologie mają rację bytu także w naszej strefie klimatycznej?
Oczywiście, ale z innego materiału, z tych materiałów, które są lokalne tutaj.
Mm-hmm. Powiedz, Sandro, jakie zatem w tej chwili masz najbliższe plany?
Za dwa tygodnie jadę do Meksyku. Udało nam się ten nasz temat palm daktylowych przedstawić Komisji ONZ-u i wybrali nas na konferencję, która właśnie jest w Meksyku. Ciekawe, że w klimacie tropikalnym, nie pustynnym. I to jest chyba mój najbliższy plan, żeby powiedzieć, dowiedzieć się, porozmawiać, jak jest w innych krajach pustynnych i zobaczyć, czy rzeczywiście ta technologia mogłaby służyć ludziom, szczególnie w krajach najbiedniejszych.
No to cóż, proszę Państwa, my się już teraz umawiamy pewnie na kolejną rozmowę, może z okazji habilitacji. Może trochę wcześniej niż po 18 latach.
Ja mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tego wyścigu w wysokości budynków, bo właśnie z tego, co udało mi się wyczytać, w Dubaju jest najwyższy taki wieżowiec na świecie, 829 metrów. Ten wyścig, z tego, co się orientuje, cały czas trwa. Wciąż gdzieś słychać głosy, że nie wiem, w Japonii chcą też wybudować jakiś olbrzymi taki wieżowiec. Czy to ma sens, pchanie się gdzieś tam ku górze?
Znaczy tak, z jednej strony wydaje mi się, że to jest taka gigantomania, o której się mówi, że chcemy pokazać, że potrafimy. Na pewno, jeżeli chodzi o miasta, jest to związane też z kosztem ziemi, czyli to jest po prostu taniej. Zamiast, żeby miasta się albo idą w górę, albo się rozszerzają. Jeśli się rozszerzają, to jest kłopot też infrastruktury. Na pewno jest to połączenie w kwestii ekonomii, ale też naszych ludzkich ambicji.
A technologia daje nam takie możliwości, oczywiście, że możemy budować nieskończenie w górę?
Nie wiadomo, czy nieskończenie, ale na pewno nam wysoko. Daje. Tak, tak, tak.
Na pewno wysoko. Póki co wiążesz swoje losy z Londynem, do krajów arabskich w najbliższym czasie się nie wybierasz. Tak. Chyba, że będą to projekty właśnie dotyczące wykorzystania palmy daktylowej. Proszę Państwa, Sandra już wspomniała, że na Poznańskim Uniwersytecie Artystycznym można oglądać wystawę. Ta wystawa będzie czynna do... Zdaje się, że do któregoś marca?
Chyba do tego tygodnia. Bo tam...
W tym tygodniu tak, jeszcze. Tak, tak. Zatem do początku marca można wybrać się i zobaczyć, co z takiej palmy daktylowej zrobić można, jak można też poprawić przyszłość świata, wykorzystując właśnie te tradycyjne technologie. Sandra Piesik, architektka z Poznania, choć pochodząca z Ustronia Morskiego, dziś pracująca w Londynie, no i jedyny człowiek na tej kuli ziemskiej, na naszej kuli ziemskiej, który pracuje nad wykorzystaniem liści palm daktylowych jako naturalnego materiału budowlanego. Bardzo, bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
Ja Państwu dziękuję z tego serca.